teraz poproszę panią minister profesor Małgorzatę Milanowską, żeby nam to wszystko podsumowała.
Dzień dobry państwu. Jak państwo się zapewne domyślają, ja absolutnie nie odważę się podsumowywać sesji, zwłaszcza po wypowiedzi dwóch ludzi dyskutujących na temat filozofii. Nie przypisuję sobie kompetencji, które pozwalałyby mi na jakieś poważne podsumowania tak trudnej dyskusji, jaką państwo dzisiaj podjęli, bo w istocie rzeczy poruszającej fundamentalne kwestie XX wieku i kwestie, które choć zanurzone swoimi początkami w myśleniu XIX-wiecznym, w istocie rzeczy towarzyszące nam w naszej codzienności. W gruncie rzeczy panowie skłonili nas chyba do takiej refleksji, że mówimy o tak zwanym źle. I to było istotą, a tu ja jako historyk sztuki już się naprawdę nie odważę polemizować żadnego z panów, bo jesteście ode mnie dużo mądrzejsi. Natomiast to, że w Zachęcie mogła wydarzyć się wystawa, która w tak istotny sposób otwiera pole dyskusji, w której zarówno prawnicy, jak i naukowcy, filozofowie, jak i specjaliści wielu innych dziedzin, etycy, mają pole do refleksji, źródło inspiracji, a jednocześnie możliwość formułowania wniosków, które być może okażą się dla naszej przyszłości istotne, już wydaje mi się wielką wartością dodaną tego wydarzenia dzisiaj. A jako historyk sztuki pozwolę sobie wrócić do wystawy samej i jej, tego, w jaki sposób ona dotyka tych problemów, o których dzisiaj tyle zostało powiedziane. Tak na chłopski rozum, po przejściu przez tą wystawę, bardzo szybko można odkryć, że ona się składa z dwóch rodzajów dzieł. Ona się składa z dzieł, które powstały w związku i na fali wiary w postęp, higienę, fascynację eugeniką i wieloma innymi rzeczami i dzieł, które uświadamiając sobie zagrożenia czy zło płynące z takich czy innych postaw, są krytyczne wobec tych wydarzeń, wskazujące czy polemizujące. I to drugie to oczywiście wielka wrażliwość ludzi, którzy tworząc potrafią odczytać w dokonaniach swoich przodków czy swoich współczesnych działań, które mogą lub skończyły się źle. Ale powiem szczerze, że dla mnie na tej wystawie najbardziej interesujące były te pierwsze, czyli ta grupa artystów żyjących w czasach, w których pojawiły się zjawiska tak dzisiaj szeroko dyskutowane i które ich w jakiś sposób uwiodły. Bo to dotyczy zarówno Leni Riefenstahl, jak i na przykład projektów modernistycznych, projektów architektonicznych. Dzisiaj Gabriela Świtek o tym mówiła. Na wystawie są takie projekty dla Warszawy odszukane w szwajcarskim archiwum, pokazujące jak myślano o mieście higienicznym. To bardzo istotny element w dyskusji o modernizmie, który był niewątpliwie nurtem ciągle jeszcze nie do końca i w różnych krajach różnie definiowanym, ale zawierającym w sobie takie wewnętrzne przekonanie, że rzeczywistość można poprawić, ulepszyć i udoskonalić, korzystając z najnowszej techniki, inżynierii, nauki, postępu i wszystkiego, co się wiąże z tym, co świat XX wieku przyniósł. Procesy modernizacyjne w zakresie na przykład urbanistyki miejskiej, aczkolwiek zainicjowane w bardzo wielu różnych miejscach Europy i świata, poprzez swoją specyfikę po prostu mają długą dynamikę realizacji i dynamikę XX wieku, właściwie prawie nigdzie nie zostały zrealizowane. My je poznajemy na etapie projektów, możemy je analizować na podstawie fragmentów zrealizowanych, niedokończonych działań, ale właściwie to wszystko, co niosła ze sobą taka wielka architektoniczna, urbanistyczna myśl modernistyczna w sensie skończonym takich wizji takiego całkowitego uszczęśliwienia człowieka przy pomocy tych wizji, właściwie nigdzie nie doszło do ostatecznego wykonania. No można oczywiście za takie nazywać poszczególne te elementy, no powiedzmy l'unité d'habitation Corbusiera, ale to wszystko są raczej wydarzenia o charakterze pojedynczego projektu, budynku najczęściej, czy jakiegoś niewielkiego zespołu, natomiast nigdy takich wielkich urbanistycznych przestrzeni. Ja tu chciałabym się powołać w tej chwili na publikacje i rozważania na temat modernizmu Andrzeja Szczerskiego, który chyba jako pierwszy sformułował na polskim gruncie taką refleksję na temat architektury Gdyni. To bardzo specyficzne miasto, ponieważ ono rzeczywiście jest unikatem w skali europejskiej, pewnie świata, może porównywalnym z dynamiką rozwoju Tel Awiwu, ale chyba w Europie żadne miasto nie powstało tak szybko, bo przypominam Państwu, w ciągu 18 lat od 4 do 130 tysięcy mieszkańców. To jest doświadczenie połowy pokolenia. I przy budowaniu tego miasta powstawało w kilku etapach kilka bardzo ambitnych projektów. I żaden z nich nigdy nie został zrealizowany, bo powstawał następny projekt. Jak już ten czwarty projekt był gotowy, no to wybuchła wojna. I przez kilkadziesiąt lat w dyskursie wokół polskich historyków architektury i urbanistyki dominował taki pogląd, że to mogło być, by być takie piękne miasto modernistyczne, no ale się nie udało, bo żaden z projektów nie został zrealizowany. Andrzej Szczerski jako pierwszy powiedział coś bardzo istotnego. Dzięki Bogu, że to się nie stało. Cieszmy się, że żaden z tych projektów nie został zrealizowany, że każdy został zrealizowany tylko po kawałku i porzucony, bo dzięki temu to miasto jest tak piękne, jak jest dzisiaj. Że ta myśl urbanistyczna, która kształtowała się w pierwszej połowie XX wieku, w bardzo silnym powiązaniu właśnie z tymi takimi idealistycznymi koncepcjami uszczęśliwienia człowieka przy pomocy takich narzędzi bardzo no, totalnych w gruncie rzeczy. Nie używam słowa totalitarne, tylko totalne. Prowadziła do rozwiązań, które w psychice i odbiorze człowieka są właściwie nieakceptowalne. I wielka uroda Gdyni, posługuje się celowo takim jednym pragmatycznym przykładem, bo pewnie każdy Gdyni nie widział. To jest miasto, które ma rzeczywiście cechę absolutnie... Przepraszam. Niedokończania pomysłów i porzucania, a przez to ma zupełnie inny wymiar, taki, który dla nas jest dużo łatwiej akceptowalny estetycznie, ale też w kategoriach ludzkich i funkcjonalnych. To wszystko, co dzisiaj usłyszałam i co przeczytałam związanego z wystawą Andy Rotenberg i to, co zobaczyłam na tej wystawie, skłania mnie jeszcze do takich pewnie luźnych myśli, nie spajających się w jedną całość, ale panowie wskazali na zło, a ja mam wrażenie, że trzeba by było taką wydłużyć litanię cech, których należy się bać i na pewno do nich zaliczyłabym gorliwość. Wydaje mi się, że gorliwość w każdej realizacji, każdej rzeczy jest takim bardzo w gruncie rzeczy, ostatecznym efekcie bardzo niebezpiecznym narzędziem. Nie można być zbyt gorliwym. Pokrewnym pojęciem dla mnie w tej kategorii jest także fanatyzm, który oczywiście się bardzo wiąże z ową gorliwością i brak umiaru. Tego umiaru, który... I wreszcie jeszcze jednej rzeczy. Zwątpienia. Że jeżeli stajemy przed jakimkolwiek problemem i nie włączy się w nas mechanizm wątpienia, podważenia, krytycznego myślenia, zadania sobie pytania o alternatywę, ale przede wszystkim zwątpienia, czy to, co ktoś nam podaje, jest bezwzględną, wartą zasania, zaaprobowania i zrealizowania teorią, czymkolwiek, to zawsze nas to może wyprowadzić na manowce. Więc to temu złu musi jeszcze właśnie towarzyszyć owo brak zwątpienia i gorliwość. Dziękuję bardzo.
się zakończyć nawet, powiedziałabym, z wyprzedzeniem. Zapraszam na performance Soni Kurany, artystki z Indii, której pracę widzieliście, czy można zobaczyć na sali, ale przyjechała, jest z nami od wczoraj i będzie szansa zobaczyć jeszcze jej jedno wystąpienie. Niedługo. Dziękuję bardzo. O 19:00.